Przewodnicząca, Książę Dziekanie, Książę Proboszczu, Siostry Bracia. Akurat dzisiaj, w drugą niedzielę Adwentu, przypada jednocześnie uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Stąd również i cała liturgia słowa. Te trzy czytania, które przed chwilą wysłuchaliśmy, też nawiązują do tej uroczystości. Czym jest niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny? Moi drodzy, aby zbyt głęboko się nie zagłębiać, bo byśmy mogli dzisiaj nie skończyć. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na pewne zasadnicze momenty. Mianowicie, kiedy otworzymy Księgę Mądrości Starego Testamentu, zaraz na początku, w pierwszym rozdziale tejże księgi możemy przeczytać również i taką prawdę, wyczytać również i taką prawdę, że Bóg śmierci nie stworzył. Bóg śmierci nie uczynił. Bóg stworzył człowieka w nieśmiertelności. Bóg stworzył człowieka, aby człowiek mógł uczestniczyć w jego wiecznej chwale. Bóg śmierci nie stworzył, Bóg śmierci nie uczynił. To znaczy, śmierć jako nie tylko śmierć, jeśli tak można powiedzieć, ale symbol wszelkiego zła. Zła, które doświadczamy prawie że na co dzień, choroby, cierpienia, przeciwności losu, takich czy innych zdarzeń, wypadków, przypadków, chociażby jak w ostatnim tygodniu ginie 8 osób pod gruzami własnego domu. A później święty Paweł właśnie w tym liście, którego fragment przed chwilą żeśmy wysłuchali, powie nam coś bardzo ważnego. Że śmierć przyszła na ten świat przez grzech. To właśnie w tym liście do Rzymian znajduje się bardzo ważny tekst. Swoistego rodzaju fundament, na którym dogmatyka teologiczna, dogmatyka katolicka buduje prawdę o grzechu pierworodnym. Czym jest właśnie grzech pierworodny? Grzech pierworodny wiążemy z butem Adama, który jest nieposłuszny Bogu. To nieposłuszeństwo wyraża wobec Boga, za co spotyka go kara wygnania z raju. Ale moi drodzy, kim jest ów Adam? Ów Adam to jest ktoś, kto nie różni się od Krystyny, od Władysława, Zenona, Małgorzaty. Adam znaczy człowiek. Adam znaczy ludzkość. I dlatego w tym właśnie tekście, który stanowi fundament pod prawdę o grzechu pierworodnym, święty Paweł powie, że właśnie ten grzech, który popełnił, przeszedł na wszystkich ludzi, bowiem wszyscy zgrzeszyli. A zatem jak te na krzywdę łagodne składają się grzechy wszystkich ludzi. Tych, którzy żyli do tej pory i tych, którzy będą żyć do końca świata. To ludzkość, człowiek jako człowiek, a nie Adam, Małgorzata czy jeszcze ktoś inny, zgrzeszyli, czyli wyrazili jakiś bunt w stosunku do Boga. I właśnie ten grzech ściąga na świat śmierć i wszelkie zło. Ponieważ wszyscy zgrzeszyli. I prawda o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny powie nam, a to wynika z bardzo takiej głębokiej lektury, zwłaszcza Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie anioł mówi do Maryi, że jest pełna łaski. To znaczy, że Maryja stanowi pod tym względem wyjątek, bowiem nie została poczęta w grzechu. Tak jak powie król Dawid w Psalmie 50. Tam właśnie po popełnieniu grzechu, kiedy Natan upomina króla Dawida właśnie za to, co zrobił, Dawid w jakiejś skrusze, w jakiejś formie przeproszenia Boga pisze psalm. Pisze psalm 50, który bardzo często jest odśpiewywany czy odmawiany, chociażby podczas liturgii pogrzebu. Zmiłuj się nade mną, Boże, łaskawości swojej i tak dalej, bowiem w grzechu poczęła mnie Matka. Otóż Najświętszą Marię Pannę, jej Matka nie poczęła w grzechu. Poczęła ją jako niepokalaną. Właśnie po to, aby w ten sposób przygotować to szczególne miejsce, aby właśnie w tym miejscu narodził się człowiek. Bóg, Jezus Chrystus. I moi drodzy, kiedy wczytamy się w ten tekst świętego Pawła z listu do Rzymian, a dokładnie jest to rozdział 5, od wiersza 12 do 21, to zauważymy bardzo charakterystyczną cechę, że w rzeczywistości, czym jest grzech pierworodny, to nie za bardzo świętego Pawła interesuje. Grzech pierworodny stanowi swoistego rodzaju jedynie tło, aby wypowiedzieć inną prawdę, nie mniej fundamentalną, nie mniej zasadniczą, jeśli nie najważniejszą w ogóle dla całego chrześcijaństwa. Że to właśnie Jezus Chrystus, jako drugi człowiek, swoim dziełem życia, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, gładzi grzech pierworodny. Tak jak przez pierwszego człowieka, Adama, jak powie święty Paweł, grzech przychodzi na świat, czyli przez nas wszystkich, tak przez drugiego Adama przychodzi zbawienie człowieka, czyli uwolnienie od grzechu pierworodnego. Napełnienie człowieka na nowo bardzo łaską. I napełnienie i uczynienie człowieka na powrót, na nowo, dzieckiem Bożym. Właśnie po to, aby człowiek jako dziecko Boże mógł dzielić z Bogiem tę samą naturę, to znaczy mógł uczestniczyć razem z Bogiem wiecznej szczęśliwości. Jakbyśmy powiedzieli językiem katechetycznym, mógł z powrotem powrócić do raju. A zatem Jezus Chrystus jest jakby pierwszym przedmiotem refleksji dla świętego Pana, aby z całą mocą właśnie podkreślić dzieła Jezusa Chrystusa przez porównanie do tego dzieła Adama, powiedzmy dzieła w cudzysłowie, przez to, co uczynił Adam rozciąga na wszystkich ludzi śmierć, tak przychodzi Jezus Chrystus jako ten drugi Adam, gdzie Najświętsza Maria Pana, przez niektórych również i o Matce Ojców Kościoła, nazywana jest drugą Ewą, aby zgładzić grzech świata. I to pierwsze zgładzenie grzechu świata, jeżeli tak wolno powiedzieć, dokonuje się w tym niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny i później konsekwentnie będziemy obchodzić jej wniebowzięcie. Jej wniebowzięcie. Przez to Maryja staje się wzorem człowieka odkupionego. Wzorem człowieka, tego człowieka, którym jakby wszyscy powinniśmy się stać. Przez dzieło zbawienia, przez dzieło Jezusa Chrystusa, które dokonało się w Jego męce, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu, a dzisiaj dociera do nas poprzez święte sakramenty, zwłaszcza poprzez sakrament Chrztu Świętego, a później Eucharystii, a później bierzmowania, a później sakrament małżeństwa, pokuty, kapłaństwa. Właśnie sakramenty to są te historyczne momenty, poprzez których dokonuje się właśnie to dzieło odnowienia stworzenia, czyli odnowienia każdego z nas. Właśnie udzielenie człowiekowi tego, co udzielone zostało Najświętszej Marii Panny w dniu jej poczęcia, a co zostało wysłużone dla nas przez Jezusa Chrystusa, poprzez Jego misterium paschalne, czyli męka, śmierć, zmartwychwstanie. Dzisiaj, moi drodzy, jak już wielokrotnie było to wspominane, wspominamy 40-lecie istnienia waszej parafii. 40 lat. To znaczy, że nie tylko my sami, jako poszczególne pojedyncze osoby, ale również wspólnoty, które tworzymy, są wpisane w czas. W czas. Wszystko ma swój czas. Przychodzi, mija, odchodzi. I właśnie w tym czasie jednocześnie ma się dokonać coś bardzo ważnego. Ma się dokonać rozpoznanie Jezusa Chrystusa. Ma się dokonać zaprzyjaźnienie nas z Nim. Ma się wzbudzić nasza nadzieja. Ma zrodzić się w nas to wszystko. Cała ta pełnia uczucia, bym powiedział, ale także i siła woli i intelektu, abyśmy idąc przez ten świat coraz bardziej rozpoznawali właśnie dzieło Jezusa Chrystusa. Jako tego drugiego Adama, bez którego nie potrafimy uratować siebie przed złem, przed cierpieniem, chorobą, nieprzyjaźnią. Nie potrafimy uratować siebie przed śmiercią, jeśli właśnie nie dokona się nasze zjednoczenie z Bogiem, nasza przyjaźń z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Każdy ma swój czas. Również i wspólnoty. Również i wspólnoty parafialne. Ale te wspólnoty parafialne powstają po coś. One w jakiś sposób naśladują, imitują tę wspólnotę, którą tworzymy jako ludzie. Dlatego, że Człowiek jest człowiekiem tylko i wyłącznie we wspólnocie i przez wspólnotę. W pojedynkę nie potrafilibyśmy nawet się nauczyć języka. W pojedynkę musielibyśmy nauczyć się, jeśli by nas wychowywały jakieś wilki, że się tak wyrażę, co najwyżej szczepić. To, żeśmy się nauczyli takiego czy innego języka, to dlatego, żeśmy żyli we wspólnocie i dla tej wspólnoty. Bowiem we wspólnocie człowiek staje się bardziej człowiekiem. Dlaczego? Bo moi drodzy, jeśli prawdą jest, a jest prawdą, to co mówi między innymi o człowieku, między innymi Sobór Watykański II, że człowiek, którego Bóg chciał dla niego samego, to znaczy człowiek został stworzony właśnie po to, żeby być człowiekiem i jako człowiek, to znaczy człowieka nie wolno traktować jak jakiegoś narzędzia, przy pomocy którego coś osiągamy jakieś inne cele. Człowiek, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może inaczej urzeczywistnić się, jak przez bezinteresowny dar z siebie samego. To znaczy człowiek nigdy nie potrafi być w pojedynkę człowiekiem, bo nie potrafi, bo nie ma komu się poświęcić, bo nie ma komu się ofiarować, bo nie ma komu jakby służyć. Potrzebuje go człowieka właśnie po to. I stąd właśnie wspólnota, najpierw wspólnota rodzinna, której nigdy nie potrafimy stworzyć bez poświęcenia się, bez ofiarowania się, bez oddania się drugiemu współmałżonkowi, później dzieciom, później wnukom, prawnukom i one także nawzajem. Już od maleńkiego, prawda, uczą się żyć we wspólnocie, to znaczy uczą się poświęcać dla drugiego człowieka. Dla babci, dziadków, rodziców. W ten sposób wspólnota tworzy człowieka, bo stwarza mu okazję ofiarowania się. Tego właśnie stwarza mu okazję, aby mógł urzeczywistnić siebie jako przez bezinteresowny dar z siebie samego. I temu także służy w wymiarze wiary, w wymiarze religii, wspólnota parafialna, gdzie nawzajem służymy sobie świadectwem naszej wiary, gdzie nawzajem służymy sobie świadectwem naszej nadziei, gdzie nawzajem służymy sobie nawzajem świadectwem naszej pokory, czy powiedzmy innych cnót, które staramy się w sobie wypracować, wyrobić. Właśnie wspólnota parafialna jest tą szczególną wspólnotą, w której się stajemy bardziej przez świadectwo wiary. Świadectwo wiary począwszy od apostołów, począwszy od ojców Kościoła, przez ewangelistów, którzy zostawili nam świadectwo, pisane świadectwo Jezusa Chrystusa. Później świadectwo wielu świętych, zwłaszcza męczenników, którzy zostawili świadectwo swojej wiary poprzez męczeństwo, którzy zostawili świadectwo swojej wiary poprzez twórczość intelektualną, dlatego że nie ma wiary bez rozumu, nie ma wiary, nie ma łaski bez natury. Tak to Bóg wszystko urządził. Na tym właśnie podlega ta wiara, którą nazywamy katolicką wiarą. To są świadectwa ludzi, którzy zostawili nam świadectwo pod różną postacią swojego małżeństwa, tych książek, nauk, które pisali, abyśmy dzisiaj mieli co czytać i mieli co kontemplować, byśmy mieli te źródła, z których czerpiemy naszą mądrość. I temu właśnie służy wspólnota, która nazywamy parafialną. Bez tej wspólnoty bylibyśmy radykalnie innymi. Kim byśmy byli, dzisiaj nawet nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Bo coś się dzieje, coś się dokonuje w tej właśnie wspólnocie, kiedy spotykamy się nie tylko podczas tej godzinnej obecności w Kościele na mszy świętej niedzielnej, ale spotykamy się i powiedzmy sobie szczerze, myślimy o sobie nawzajem podczas tygodni, nawet i w pracy, kiedy powiedzmy coś się dzieje w parafii i czujemy się z tą parafią związani. To nam jakoś pomaga wzrastać, to nam jakoś pomaga dojrzewać, wewnętrznie mężnieć. I to się dokonuje właśnie w tej wspólnocie, którą nazywamy parafialną. I dlatego, moi drodzy, kiedy przeżywamy wspólnie to 40-lecie istnienia, to najpierw niech to będzie dla nas okazja dziękczynienia za to wszystko, co dobrego się stało w parafii. Przez te świadectwa pierwszego proboszcza, przez jego zatroskanie, to dzieło, które zostawił po sobie, chociażby w formie tego nowo wybudowanego kościoła, naprawdę w niezwykłych warunkach, kiedy wszystko było zabronione, kiedy wszystko trzeba było jakby omijać i kombinować. To było też szczególne świadectwo. To było też szczególne świadectwo ludzi, tych pierwszych parafian, bo sam proboszcz tego kościoła bez nich by nie wybudował. I dzisiaj niech to będzie najlepsza okazja, żeby Panu Bogu za nich wyrazić wdzięczność i za nich się pomodlić i im za to wszystko podziękować. Ale jednocześnie niech to będzie okazja, abyśmy pomyśleli o przyszłości, o tym, co przed nami. A moi drodzy, jest takie piękne sformułowanie w języku francuskim: noblesse oblige, szlachectwo zobowiązuje. A to, co powiedzieli pierwsi ojcowie Kościoła, że wami jesteśmy i nie godzi nam się polować na muchy. To znaczy, jako parafianie powinniśmy się czuć odpowiedzialni, tak jak człowiek szlachetny powinien się czuć odpowiedzialny za swoją przyszłość, za przyszłość tej wspólnoty, w której wzrasta, w której przyszło mu żyć. Właśnie niech ten jubileusz 40-lecia będzie dla nas takim wsparciem, takim impulsem, właśnie abyśmy się poczuli za odpowiedzialni za to wszystko, co nas czeka w przyszłości. Dalsza troska o naszą wiarę, dalsza troska o dzielenie się naszą wiarą, dalsza troska o to wszystko, aby parafia mogła coraz to lepiej funkcjonować, coraz to lepiej spełniać tę misję, to zadanie, dla której została powołana. I to niech będzie treścią tego właśnie dzisiejszego jubileuszowego 40-lecia istnienia parafii.